Poleca Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka. Witam Państwa, dzień dobry. A w studiu gościnie pani profesor Agata Agatowska, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam. I doktor Monika Rydygier, Międzynarodowe Centrum Kultury. Witaj, Moniko.
Dzień dobry
tym
Państwu.
Razem w roli kuratorskiej.
Tak jest.
Otóż, szanowni Państwo, jesteśmy w bardzo intensywnym procesie i przed nami, za nami, no, dzieje się w każdym razie, kolejne odsłony projektu Niecodzienna Sztuka i Kontekst. To jest dwuletni projekt badawczo-artystyczny, właśnie tak. Zainicjowany na uniwersytecie. I tak, mamy jeszcze, uporządkujmy fakty. Agato, wystawa twoja zupełnie niezwykła w Pieskowej Skale, jeszcze tylko kilka dni.
Tak, tak.
To jest ważne. A na następną wystawę, która właśnie się otwarła, będziemy zapraszać. Więc może najpierw o podróżnikach w czasie, bo rzeczywiście wylądowały tam w zamku w Pieskowej Skale bardzo niezwykłe figury.
Zgadza się. Time Travelers nosi tytuł wystawa, która prezentowana jest na zamku w Pieskowej Skale. Jest to właśnie część projektu Niecodzienna Sztuka i Kontekst. Realizujemy w tym roku 8 wystaw indywidualnych uczestników tego projektu. W zeszłym roku miała miejsce wystawa inaugurująca całe wydarzenie, czyli wystawa zbiorowa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.
To była taka rewia zapowiadająca ten coroczny show.
Tak, tak, dokładnie. Także no, był to świetny wstęp pokazujący artystów, którzy zajmują się właśnie działaniami w przestrzeni publicznej, społecznej. No i w wyniku właśnie naszych pomysłów i działań w tym roku zrealizowaliśmy już kilka takich wystaw indywidualnych. No i między innymi ta właśnie moja wystawa w Pieskowej Skale, na którą składa się kilka rzeźb, dwie właściwie specjalnie zrealizowane do miejsca, czyli Time Traveler, Podróżnik w czasie i Sphinx. Jest to grupa dużych, wielkoformatowych rzeźb w czerwonym kolorze, ustawionych właściwie w fosie przyzamkowej. No i pięknie te rzeźby wchodzą w relację właśnie z bryłą zamku, z zielenią trawy, tworząc taką nastrojową, można powiedzieć, scenkę. Ale też z drugiej strony one są bardzo nowoczesne, więc mocno kontrastują właśnie z tą taką historyczną tkanką miejsca. No i o to właśnie chodziło w całym tym projekcie, żeby tak pobawić się troszeczkę tymi relacjami czasu, przestrzeni, przeszłością, nowoczesnością, zestawić ze sobą te jakości.
Tak, ale mam takie wrażenie, że mimo oczywistości w różnorodności tych estetyk, to jest coś takiego materialnego, masywnego, potężnego, zarówno w twoich rzeźbach, jak i w tej bryle zamku, która tak mocno wczepiona jest w skałę. Tak, no, widać, że to jest po prostu taki związek z korzeniami.
Materii.
Tak, związek i takiego, tak mocno ukorzeniona jest ta relacja. Więc wbrew pozorom, mimo że języki są bardzo różne i naprawdę nie mają ze sobą nic wspólnego, to myślę, że pomysł był świetny, żeby właśnie osadzić tam w tej fosie, wśród takiej przestrzeni ogrodowej, jednak rzeźbę bardzo współczesną, która no, bez wątpienia ze Starym Zamkiem niewiele ma wspólnego.
Pozornie niewiele.
No właśnie.
To jeszcze powiem tylko tyle, że oprócz właśnie fosy wykorzystane zostały też ogrody labiryntowe Pieskowej Skały. Są to fantastyczne ogrody, na które jeżeli z góry się spogląda, a jest tam rzeczywiście taka możliwość, widać
tak, to jest świetne.
Świetne labirynty, jest to, nie wiem, w tym tkwi troszeczkę taka zagadka. Są kwiaty, zielone krzewy, no i pośrodku właśnie tych labiryntów, można powiedzieć, stanęły rzeźby też, trzy rzeźby o takiej futurystycznej, robotycznej nieco formie. I pozornie wydawałoby się, że nie ma nic wspólnego ta sztuka współczesna z zamkiem, ale jednak trochę ma, ponieważ sam zamek jest w dzisiejszej jakby percepcji czymś bajkowym, można powiedzieć. Mm-hmm. Nam już nie kojarzy się tak do końca z miejscem, gdzie, nie wiem, mieszkali kiedyś władcy, prawda? No. Tylko bardziej z bajką jakąś, mm-hmm. baśnią i filmem. No. Zresztą w Pieskowej Skale też była cała masa filmów kręcona, więc mamy taką troszeczkę jakby poczucie takiej fikcji tam będąc. I ta właśnie fantazja łączy się z rzeźbami, z tymi rzeźbami, które prezentuję, które też mają troszeczkę charakter bajkowy, robotyczny. To są rzeźby z pogranicza, nie wiem, człowieka, maszyny, także jakiegoś takiego nierealistycznego bytu, więc może w tym miejscu gdzieś one się jednak spotykają i dopowiadają się. To, co jest istotne właśnie, że jakby rzeźby ustawione w tym kontekście zamkowym nabierają jeszcze bardziej takiego, znaczy zaczyna się wokół nich tworzyć opowieść.
To prawda, to prawda. No, nie zapominajmy, że to nie są zwykłe wystawy, to jest jednak rodzaj badania, jakiegoś eksperymentu i ten kontekst, czyli no, ten ostatni człon nazwy projektu właściwie jest takim trochę papierkiem lakmusowym, prawda? Powiedz, może się to trochę tego obawiałaś, czy inaczej, czy może cię coś zaskoczyło w tym spotkaniu? No bo najpierw jest zawsze koncept, no ale kontekst jednak decyduje i czyni te poprawki, no jest, weryfikuje po prostu te pomysły.
Dla mnie jest to świetna rzecz właśnie wprowadzać dzieła w jakiś kontekst miejsca, bo zawsze ten kontekst zmienia nieco znaczenie dzieła. Czyli, nie wiem, dochodzi do tego skala, nie wiem, obiektu. W tym przypadku zamku, rzeźby czy dzieła wchodzą w reakcję z kolorem też miejsca. Tutaj mamy akurat do czynienia z białą bryłą zamku, więc czerwone rzeźby na przykład świetnie kontrastują i są przez tą bryłę jeszcze bardziej wydobyte, podkreślone. Ale też właśnie to, co jest istotne, czyli charakter miejsca wpływa na tą opowieść. I tutaj się, uważam, świetnie to skomponowało, ponieważ mamy to takie nieco baśniowe do powiedzeń, to nierealistyczne takie, prawda? Podróżnicy w czasie, no to mamy tutaj różne skojarzenia z podróżami kosmicznymi, ale bardziej to jest jakby z obszaru science fiction, no, można powiedzieć, prawda? Więc ten zamek, miejsce potęgują to wrażenie według mnie. Mimo, że zamek jest z przeszłości, ale rzeźby z przyszłości, no ale spotykają się tutaj w dniu dzisiejszym właśnie teraz ze sobą.
Jeszcze tylko kilka dni, podkreślam, myślę, że też zmieniająca się przyroda jest jakąś dodatkową opowieścią. No akurat teraz mamy moment przełomu, prawda? Przestaje być bardzo zielono, zaczyna się to złocić, brązowieć, więc no, nie doczekają pewnie rzeźby tego ogołocenia z koloru, ale myślę, że spora też transformacja tutaj w obszarze kolorystycznym się dokona. To jest też bardzo ciekawe. Jesteśmy solidnie po połowie tego projektu. Możemy powoli się już przymierzać, patrzę na Monikę Rydygier, do jakiegoś lekkiego podsumowania, co z tego wynika.
No tak, zdecydowanie. Zaprosiliśmy 8 uczestników, natomiast odbyły się wystawy, jak dobrze pamiętasz, dzięki akceptacji waszej, czyli Radia Kraków. Pierwszy pokaz odbył się w holu tutaj Norberta Delmana.
No, uważam, że jeden z najciekawszych.
Bardzo to pięknie wyszło.
Zabrzmiało oczywiście żartobliwie, ale to naprawdę był świetny
pokaz. Tak, aczkolwiek tak jak tu się pytałaś, czy nie miałyśmy jakichś obaw. Zawsze są te obawy, bo wchodzimy w takie zupełnie właśnie niecodzienne miejsca i ale bardzo się ucieszyłyśmy, że to rzeczywiście zagrało. Potem mieliśmy pokaz Erika Majena. Następnie na rynku w maju zaistniała Cecylia Malik ze swoimi sztandarami. To była naprawdę bardzo udana akcja, przepiękna oprawa, mimo okropnie paskudnej pogody, co do dzisiaj pamiętamy.
I to rzeczywiście była taka interwencja, powiedziałabym, bardzo efemeryczna. Ona trwała kilka godzin.
Tak, ale rzeczywiście wyglądało to fantastycznie. Natomiast potem był oczywiście wernisaż wystawy w Pieskowej Skale Agaty Agatowskiej i zaraz po interwencja obrazem abstrakcyjnym Kingi Nowak w sklepie, którego kochamy. To jest sklep na ulicy, na rogu Marka i Szpitalnej. Dobrze mówię? Marka czy Tomasza? Zawsze mi się mylą te ulice.
To jest Tomasza.
Tomasza.
Witaminka. Jeśli powiemy witaminka, to państwo już nie pomylą Marka z Tomaszem.
Tak, absolutnie. Cudowne miejsce i tam rzeczywiście ten pokaz też obawiałyśmy się, jak to zagra, ale okazało się, że fantastycznie to wyszło.
Mhm. Ja tylko się zatrzymam. Kinga jakby stworzyła witrynę, prawda?
Tak, można osobną powiedzieć. Osobną i ta witaminowa praca bardzo pięknie korelowała z całym kontekstem tego miejsca. No i kolejny właśnie Piotr Jargusz, który właśnie dopiero co się otworzył w Mandze, o którym może za chwilę więcej. Natomiast przed nami jeszcze dwa pokazy Stacha Szumskiego w oranżerii w oranżerii Warszewicza, zrekonstruowanej dopiero co, świeżo, w ogrodzie botanicznym. I Synagoga Wysoka lub też otoczenie synagogi, co przejmie Sebastian Bożek. Jeszcze nie znamy, nie uchylił rąbka tajemnicy, jak dokładnie to widzi, no ale rozumiemy, że pracuje nad tym koncepcyjnie.
Tak, czyli będziemy mieć do końca roku.
Jeszcze dwa pokazy.
Jeszcze dwa pokazy. To teraz może tak, skupimy się na instalacji, no właśnie nie wiem, czy to właściwe słowo, Piotra Jargusza. To jest artysta, który no, lubi jednak przy ścianie coś tam od czasu do czasu pokazać. Jego słynne obrazy uliczne realizowane są chyba najczęściej w formie takich słupów, czyli z jednej strony słupów ogłoszeniowych, gdzie te prace są przyklejane. Czyli z jednej strony mówimy o bardzo nietypowej prezentacji, ale z drugiej strony jest to prezentacja na ścianie, czyli gdzieś na tej powierzchni w miarę płaskiej. Więc bardzo ciekawa jestem, jak ten artysta, niezwykle ciekawie też poruszający się między tymi mediami, jak tym razem postanowił się zainstalować w kontekście sztuki, w kontekście.
Tym razem jest trochę tak w półkrok, pomiędzy, czyli jednak jest działanie na słupie ogłoszeniowym, tuż przed Muzeum Manga, ale też wykorzystał maszty, wysokie maszty, na których zawiesił swoje obrazy. I to jest nowum, bo one będą łopotać, będą poddawane działaniu sił atmosferycznych i to jest coś, co do tej pory Piotr Jargusz nie robił. Natomiast...
A to będą tkaniny, bo zwykle robił też...
To będzie na takiej specjalnej tkaninie. Papierze. Tak, no papier by się niestety, no obawiam się, prognozy są fatalne na ten tydzień, więc trochę by to chyba nie przetrwało. Byłoby bardzo efemeryczne.
No właśnie, czyli kontekst trochę też wymusza poszukiwanie nowych mediów, czy tak nowych jest. Materiałów. To też bardzo ciekawe.
Natomiast bardzo intrygujący jest tytuł tego pokazu, Klęczący i frasobliwi, bo tutaj wydawałoby się, że tu chodzi o jakieś konotacje religijne, a artysta...
No takie jednoznaczne, powiedziałbym.
Tak, a artysta mówi nie, że właśnie chce przełamać to takie odczytywanie ikonografią religijną i chce pokazać, że to jest uniwersalny przekaz i może dotyczyć każdego, każdej religii, każdej sytuacji, kiedy jesteśmy, właśnie musimy się wyciszyć, kiedy jesteśmy poddawani różnym odmiennym losom, musimy uklęknąć, poddać się temu losowi i to jest absolutnie poza jakimikolwiek konotacjami religijnymi, więc to bardzo artysta mocno podkreśla. Natomiast też, dlaczego manga? Tutaj dla artysty było istotne, że te jego prace mogłyby się wydawać, że one są robione na prędce, ale to jest nic mylnego, ponieważ Piotr Jargusz za każdym razem podkreśla, że to jest, że tak powiem, efekt finalny jego namysłu, długiego namysłu artystycznego, plus jeszcze takiego namysłu filozoficznego. On absolutnie chce coś przekazać, a w dodatku robi to taką bardzo lapidarną formą, trochę kaligraficzną, więc ta kaligraficzność, ta gestualność tych prac bardzo mocno tu koreluje właśnie z filozofią i sztuką wschodu. No i ta kontemplacyjność. Artysta zakłada, że jednak wśród tego szumu informacyjnego, wizualnego, którym jesteśmy poddawani natrętnie w przestrzeni publicznej, jednak ktoś zauważy ten skromny przekaz, bo to są skromne przekazy. I coś mu to powie, czyli jest też nastawiony na taki odzew ze strony przechodnia, że to dzieło musi zaistnieć w akcji z czyimś odbiorem.
To jest ciekawe, bo rzeczywiście mamy tu przestrzeń, zresztą mało taką przyjazną przestrzeń wokół Muzeum Manga. No,
trochę tak, jest to wygwizdów, przepraszam,
Mangę. Tak, w porównaniu z Pieskową Skałą, tak. gdzie po prostu ta przestrzeń do przemyśleń i kontemplacji niejako sama się nam poddaje. Więc pewna trudność jakiejś walki z przestrzenią, czy raczej próba zawładnięcia nią, wydaje się tutaj ważnym zadaniem. A z drugiej strony chyba po raz pierwszy, ale proszę poprawiajcie mnie, mamy do czynienia z takim trochę próbą współpracy z instytucją goszczącą, bo twoje rzeźby, Agato, pozostawały w swojej głębokiej autonomii, bez właściwie jakiejś wyraźnej relacji w stronę tego historycznego zamku. Tutaj Piotr Jargusz niejako kładąc nacisk na dukt pisma, na kaligrafię, gdzieś próbuje zamanifestować swoją relację z japońskością, czy ze wschodnią kulturą tego miejsca, z kulturą pisma.
Tak, ale jeszcze jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna, bo to jest takie jakby zatrzymanie się dwa kroki przed właściwą przestrzenią muzeum, bo dosłownie.
Te maszty są przed wejściem, tuż przed wejściem. Czyli przy ulicy nieomal, gdzie pędzą samochody cały
czas. O to chodzi.
Czas.
To też jest taki gest artysty, który pokazuje, że oczywiście rutynowo jesteśmy przyzwyczajeni, że sztuka jest w muzeum, w galerii, a tu proszę bardzo, nie. Dalej kontynuujemy ten wątek sztuki publicznej, że ona może być absolutnie niecodziennym miejscem. Może sobie dyndać, wisieć na maszcie. I to też jest pewien taki bardzo wymowny gest. A jeszcze tylko skończę, że właśnie rozmawiałam z Piotrem i mówi, że bardzo się cieszy, że tam są korki.
Bo, prawda, będzie miał publiczność.
Bo wtedy wszyscy muszą dojrzeć wreszcie, że tam coś wisi.
Ale to, co jeszcze uważam za ciekawe jakby w całym tym działaniu, to, że Piotr jakby wykorzystuje te miejsca, które zazwyczaj przeznaczone są na reklamy. I wprowadza w to miejsce sztukę, która właśnie jest taka dosyć dyskretna, jest cicha, kontemplacyjna. I przechodząc, właśnie to jest być może taki dobry zabieg też, sprytny, bo ludzie przechodząc zwykle są przyzwyczajeni właśnie do tych takich ekstremalnych bodźców z reklamy. Nagle widzą coś zupełnie innego, prawda? Tak. I to jest może poprzez jakby niecodzienność tkwi w tym, że istnieje tutaj zaskoczenie. Nie ma reklamy, jest dzieło sztuki i właśnie jeszcze, jeśli chodzi o tą taką, ten związek z mangą i w ogóle z japońską sztuką, kulturą, pismem, Piotr Jargusz od lat realizuje swoje prace, które są właśnie czynione takim gestem, czyli jakby jego styl pracy nawet, prawda? Ta stylistyka jego prac, ona automatycznie się w jakiś sposób wiąże.
Aktualizuje w tym miejscu,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie tak. Następuje jakby podkreślenie jeszcze tych takich, nie wiem, może podskórnych nawet związków z Japonią. Przy czym Piotr bardzo często stosuje czerń na przykład, co nam się kojarzy z czarnym tuszem stosowanym w kaligrafii. Stosuje czerwone pieczęcie na swoich pracach, które też nam się kojarzą. Czerwień jednak jako taki kolor kojarzy nam się z Japonią, czy nawet z flagi, prawda, japońskiej. Więc gdzieś te takie kolorystyczne nawiązania również istnieją. I one wybrzmiewają właśnie bardziej jeszcze w kontekście Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Prawda? Jeżeli są prezentowane gdzieś w przestrzeni miejskiej Krakowa, są, natomiast w tym konkretnym miejscu ożywa jakby ten element związku z kaligrafią japońską i sztuką.
To prawda, czyli na bardzo ważną rzecz zwróciłaś uwagę, że prace artystów znanych nam w Krakowie, bo rzeczywiście akurat Piotr Jargusz jest takim twórcą, który jest obecny, który ma taki duży imperatyw też rozmowy z publicznością. To jest artysta, który zabiera głos, nawet jeśli na przykład nikt się o ten głos nie upomina. On po prostu wie, że chce być obecny, pracuje i zawsze znajdzie sposób, zawsze znajdzie gdzieś ten słup, który po prostu, na którym zostawi swój komunikat. To jest takie bardzo silne w jego sztuce, ta potrzeba rozmowy. Czyli ten projekt nadaje taką nową energię działalności twórców, do których kontekstów możemy być już przyzwyczajeni. Wobec tego jeszcze zapytałabym o pracę, która, czy raczej o wystawę, która nas dopiero czeka w Ogrodzie Botanicznym w Oranżerii. To będzie taka bardziej, jak sądzisz, Moniko, bardziej mimikra, bardziej ukrycie się w tym ogrodzie, czy raczej próba zaistnienia na jego tle, ale z zaistnienia wyrazistego, bo tu bardzo różne strategie są możliwe.
Wydaje mi się, że chyba się skończy na mimikrze jednak, dlatego że...
trzeba będzie zawalczyć o widzialność, o zobaczenie wystawy.
Ostatnie prace, które robi Stach Szumski, to są żakardy, bardzo ciekawe. I no właśnie przewijają się w tych żakardach motywy roślinne, właśnie takie bardzo ala botaniczne, ale takie poddawane metamorfozom. I no tam już są rośliny oczywiście w tej oranżerii, a zostało trochę jeszcze wolnych ścian, gdzie mamy nadzieję zawisną te żakardy. I wydaje mi się, że to nie będzie taki efekt wow, tylko właśnie takiego bardziej dopowiedzenia albo dialogu z tą żywą roślinnością.
Ale dyskretnego dialogu.
Myślę, że bardziej dyskretnego. Aczkolwiek jeszcze trwają dyskusje, jeszcze do końca nie ustaliliśmy. Artysta myśli. Tak to jest, jak właśnie się pracuje z żywym artystą, to jak kurator powiem. Więc czekam cierpliwie, razem z teamem czekamy, co artysta nam zaproponuje i zobaczymy. Ale raczej myślę, że to pójdzie w tym kierunku. No i ostatni Sebastian, który no, już odbyło się spotkanie w tej sprawie. No zobaczymy.
Tam będzie mieć do dyspozycji jakąś przestrzeń wewnątrz budynku?
Problem jest taki, że struktura synagogi wysokiej...
No, to jest ulica Józefa?
To jest ulica Józefa, tak. I problem jest taki, że musimy rozważyć kwestie techniczne, ponieważ budynek jest bardzo złej kondycji i to też ogranicza trochę artystę.
No właśnie, tam się chyba już nic nie dzieje.
No nie można tam, trzeba uważać, jak się wchodzi, więc nie bardzo wiem, czy będzie można przepuścić dużą ilość publiczności, czy raczej nie będzie to rodzaj projekcji, więc artysta wie o tych ograniczeniach, bo jesteśmy po spotkaniach. No i zobaczymy, jak się do tego przymierzy. Więc to myślę, że to będzie koniec listopada. Gdzieś tak, prawdopodobnie tak, ale... obu panów przemieszczamy bardziej w kierunku głębokiej jesieni, już zimy.
No, brzmi to wszystko bardzo dobrze, bardzo ciekawie. Coraz fajniej się rozpędza. I no, byłoby wspaniale, gdyby ten projekt się nie skończył, mam takie wrażenie, bo on naprawdę coś nowego nam mówi o rzeczach, które od dawna są obecne w naszej wizualnej przestrzeni.
Nie chcemy, żeby się skończył, to może Agata za chwilę więcej wyjaśni, bo chcemy, żeby jakimś podsumowaniem była publikacja. I do tej publikacji chcemy zaprosić też ekspertów i specjalistów, którzy badają przestrzeń publiczną i badają, jak sztuka się w tej przestrzeni zachowuje. I myślimy, że to będzie jakaś wartość dodana do tego projektu. Więc bardzo na to liczymy. I Agato, może coś powiesz o tej publikacji, którą planujemy.
No więc takim podsumowaniem będzie ta publikacja w przyszłym roku. I myślę, że dopiero właśnie wtedy będziemy mogli się rzeczywiście zastanowić.
Co się przydarzyło, co się, czego doświadczyliśmy.
Rzeczywiście, co wniosła ta interakcja sztuki z miejscem w tych konkretnych przypadkach. Bo to jest naprawdę to, co mówiłaś, Justyno, że to jest trochę nieprzewidywalne, co nastąpi. Nie? My sobie gdzieś planujemy, wybieramy miejsca, ale zawsze później następuje coś, co nas zaskakuje i właśnie no, trzeba by to jakoś zebrać i opisać, zbadać. No ale tutaj już zasygnalizowałyśmy, prawda?
Książka musi być, szczególnie po tak intensywnych działaniach, to znaczy częściowo jest, efemerycznych.
Ja powiem tak, że to, co jest fantastyczne jakby w tym projekcie, różnorodność artystów, różnorodność tych działań, ich zupełnie inny wymiar. I to pokazuje też, właśnie ta publikacja jest o tyle konieczna, żeby pokazać jakby to szerokie spektrum działań w przestrzeni publicznej. I też jakie one mają wpływ nie wiem, zewnętrzne na ludzi, co zmieniają też w odbiorze później sztuki. No.
Znaczy dla mnie, jako dla historyka sztuki, fascynujące jest, że sztuka publiczna, wydawałoby się, której początki dziś odkrywamy w latach 80. ubiegłego stulecia, wydawałoby się, że się gdzieś w którymś momencie wypali. Był taki moment, że takiego przesytu, ale okazuje się, że ta właśnie przestrzeń publiczna jest tak niesamowicie nieoczekiwana, że wciąż stanowi niesamowitą
jakąś zagadkę i wyzwanie,
zagadkę, tak, dla artystów.
To prawda. I no i właśnie ten czynnik nieprzewidywalności, że no najprostsza rzecz to zmiana pory roku, ale no też na różne sposoby może się manifestować. No. Zmiana klimatu też może dać nieoczekiwane efekty. No. Ja w zasadzie cieszę się, że będzie książka. Mnie trochę szkoda, że projekt powoli się kończy, no ale może kiedyś zainspirowane tym sukcesem jednak. No sukces to nie znoszę tego słowa, ale jednak tym, że to żyje, że to działa. To chętniej widziałabym tego więcej po prostu jako widzka.
Ja mam nadzieję, że to jest też takie otwarcie kolejne. Mm-hmm. To znaczy, to jest nasz pierwszy projekt badawczo-artystyczny dwuletni. I kiedy nastąpi już podsumowanie, być może właśnie wtedy przystąpimy do kolejnego otwarcia, co byłoby oczywiście fantastyczne. No.
Agata Agatowska, Monika Rydygier, a projekt zatytułowany jest Niecodzienna sztuka i kontekst. Przypominam Państwu, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej jest organizatorem tego projektu. My spotykamy się jeszcze przez kilka dni na wystawie w Pieskowej Skale, tam rzeźby Agaty Agatowskiej, oraz przez czas jeszcze dłuższy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga Piotr Jargusz, Klęczący i Frasobliwi, obrazy uliczne, a potem ciąg dalszy do końca roku projektu. No i pewnie będziemy się spotykać i rozmawiać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję. Dziękujemy.